Mili braterstwo, jedyne liczby i cyfry, o których teraz będziemy mówić, są związane z tekstami, które będę podawał. Już nie będzie więcej o liczbach dzisiaj. A temat nasz brzmi Judasz. Imię Judasz jest spolszczoną formą greckiej formy, trochę brzmi to skomplikowanie, imienia hebrajskiego Juda. A więc całą podstawą pojawienia się tego imienia w naszym polskim języku w formie Judasz było imię Juda, imię hebrajskie. W greckim brzmieniu greckiego Nowego Testamentu brzmi ono Judas, a my, chcąc się trochę odróżniać od Greków, mówimy Judasz. I stąd powstało to imię. Oczywiście jest to wspaniałe imię. Imię Juda. Mam tu na myśli to imię, Juda. I oczywiście, jakże wspaniale brzmi to, co czasami powtarzamy, prawda, lew z pokolenia Judy. Więc Biblia w Starym Testamencie mówi nam o wspaniałych Judach. Chociaż w Nowym Testamencie też mamy kilku Judaszy w Judaszach. A więc pierwszy z nich, o którym mówi Pismo Święte w Nowym Testamencie, to był brat Jezusa. Brat Jezusa miał na imię Judasz. Oczywiście, jeżeli chcemy o nim mówić w polskiej formie, prawda? W greckiej, hebrajskiej formie brzmiało ono Juda. Popatrzmy Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 55 wiersz. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 55 wiersz mówi tak. I zaż ten nie jest on syn cieśli, i zaż matki jego nie zową Marią, a bracia jego Jakub i Jozes i Szymon i Judas, czyli oczywiście Judasz po polsku. Drugi Judasz, o którym mówi Nowy Testament, to brat Jakuba, apostoł. W innym miejscu Pismo Święte mówi o nim jako o Tadeuszu, a jeszcze w innym miejscu o Lebeuszu. Ale w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 13 wiersz czytajmy. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 13 wiersz. I czytamy tak. A gdy był dzień, zwołał uczniów swych i wybrał z nich 12, które też nazwał apostołami. Tutaj ten wiersz traktuje jako wstęp do tego, co teraz chcę przeczytać. A 16 wiersz mówi Judasza, brata Jakubowego. Czyli widzimy, że jeszcze był nie tylko brat Jezusa, Judasz, ale był i brat Jakuba, jeden z apostołów, Judasz. Pismo Święte jeszcze nam mówi o innym Judaszu w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i 11 wiersz. A był to człowiek mieszkający na ulicy Prostej w Damaszku, gdzie przebywał Saul starcu po oślepnięciu. Oczywiście nasza Biblia mówi, że był to Juda w formie hebrajskiej, ale Biblia francuska, angielska mówi tutaj o Judaszu, że był to Judas. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 11 wiersz. A Pan rzekł do niego, wstań, a idź na ulicę, którą zowią prostą, a szukaj domu, w domu judowym Saula imieniem Tersenczyka. A więc tu jest domu judowym. Inne teksty mówią, że był to dom judaszowy. Następny Judasz, też znajdziemy go w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale i wiersz 22. A był to jeden z braci, którzy towarzyszyli Pawłowi i Barnabaszowi w podróży z Jeruzalem do Antiochii. I czytamy, 15 rozdział, 22 wiersz Dziejów Apostolskich. Wtedy się zdało apostołom i starszym ze wszystkim zborem, aby wybrane spośród ciebie męże posłali do Antiochii z Pawłem i z Barnabaszem, to jest Judasa, którego zwano Barsabaszem, i Sylem, męże przedniejsze między braćmi. To był następny Judasz. I to były jednostki, które zapisały się pozytywnie w Piśmie Świętym. Ale jeszcze chcę o dwóch następnych Judaszach powiedzieć, które już nie są tak pozytywnie przedstawione w Biblii. A więc to był Judasz Galilejczyk, jeden z buntowników w narodzie izraelskim. I tutaj nadal pozostaniemy w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział i 37 wiersz. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 37 wiersz. Po nim powstał Judasz Galilejczyk za dni popisu i uwiódł wiele ludu za sobą, ale i on zginął i wszyscy, którzy z nim przestawali, rozproszeni są. No i wreszcie ostatni z Judaszy, ten, o którym wszyscy pomyśleliście ze zwiatelstwa, kiedyś powiedziałem tytuł naszej lekcji. No nie myślę, żeby o którymkolwiek z tych pomyśleliście, ale myślę właśnie, że pomyśleliście o Judaszu Iskariocie. Ten haniebny zdrajca naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i 16 wiersz. Czytaliśmy w 13, że był dzień, kiedy zwołał uczniów swych i wybrał z nich 12. I tam w pierwszej części czytaliśmy, że wybrał Judasza, brata Jakubowego. A więc widzimy, że był jeszcze jeden Judasz, apostoł. I pisze potem i Judasza Iskariotę, który potem był zdrajcą. A Ewangelia Mateusza, 10 rozdział i 4 wiersz, również nam przedstawia tego człowieka. I chcę tutaj podkreślić, że właśnie kiedy mowa jest o tym, że Judaszu, to zawsze jest zaznaczone, że to był właśnie ten podły człowiek, który okazał się być zdrajcą. I czytamy w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, 4 wierszu, Szymon Kananejczyk, a więc znowu są wymieniani poszczególni apostołowie, i Judasz Iskariot, który go też wydał. I tak jak powiedziałem, przypuszczam, nawet spróbuję być pewien tego, że wszyscy bratestwo pomyśleliście właśnie o tym Judaszu Iskariocie, kiedy padło to krótkie imię jako tytuł Judasz. I oczywiście tak, tą postać będziemy chcieli przedstawić w naszej lekcji, wydawało się tak bardzo znaną, ale wydaje mi się, że korzystnym jest, aby przypomnieć o tej postaci, jako że kroczyliśmy okres pamiątkowy, przygotowań do tejże pamiątki. Ale oczywiście nikt nie jest dzisiaj skojarzyć w stanie imienia Judasz z czym innym, jak z podłością, ze zdradą, z nikczemnością. I kiedy wymieniane jest to imię Judasz, to ono jest zawsze w znaczeniu negatywnym odbierane. I gdyby ktoś komuś powiedział, ty Judaszu, no to ta druga osoba nie byłaby pewnie zachwycona tym, że tak ją właśnie określono. Chociaż musimy powiedzieć, że w ogóle dzisiaj imiona jako takie są przez rodziców nadawane z większą lub mniejszą dozą bezmyślności. Przepraszam, że to powiedziałem, ale musiałem. Po prostu są one dobierane na zasadzie mody na dane imię, które panuje w jakimś tam okresie czasu. Bardzo często nie wiemy, co nawet dane imię oznacza, a przecież każde imię, ono ma swoje znaczenie. To nie jest tak, że po prostu nadane, bo brzmienie fonetyczne jest ładne tego imienia. Ale każde imię miało swój powód, aby takie imię nadać. I my posiadamy bardzo ładne, jako Słowianie, bo przecież do nich się zaliczamy, bardzo ładne imiona słowiańskie, które w jakiś sposób, przynajmniej u tych pierwotnych osób, które te imiona miały nadane, oznaczały jakieś konkretne cechy danej osoby. Prawda? Takie imię jak Mieczysław, prawda? Piękne imię. No i szukając źródło słowo tego imienia, zdawałoby się, że był to jakiś słynny wojownik, prawda? Sławny miecz. Stanisław. Jest to imię, które zdaje się wskazywać, że pierwszy człowiek, który tak się nazywał, był jakiegoś słynnego stanu, był to jakiś słynny człowiek. Bogusław, prawda? Człowiek, który sławił Boga, albo był, sławił się w jakichś sprawach boskich. Bogumił, prawda? I wiele innych wspaniałych imion, które po prostu jesteśmy w stanie zrozumieć, co to imię znaczy. Mamy też imiona biblijne, prawda? I tutaj też w wielu przypadkach rozumiemy ich znaczenie, jako że zostały one przetłumaczane, co to imię znaczy, prawda? Ale mamy też wiele imion, które zaczerpnęliśmy z narodów pogańskich. I tu w tym przypadku bardzo niewiele jesteśmy w stanie o tych imionach powiedzieć. Ja nie chcę tutaj wymieniać konkretnych imion, o których ja też nie wiem, co one znaczą, bo nie o to chodzi, żeby tu kogoś dotknąć, bo akurat może takie imię nosić. Ja akurat też mam imię, które jest pochodzenia węgierskiego podobno. No i za bardzo też nie jest nikt w stanie powiedzieć, co ono oznacza. Jest podobne do Jana, ale Janem nie jest. Czyli akurat też można by powiedzieć, że zostało nadane bez wiedzy, co ono oznacza. Ale dlaczego ja w ogóle szedłem na ten temat imion? Bo często też w wyborze imienia kierujemy się sympatią lub antypatią do jakiejś osoby, która dane imię nosiła, prawda? I bardzo często nadajemy swojemu dziecku imię osoby, którą bardzo lubiliśmy, prawda? Lubiliśmy, czy może lubimy, bo powiedzmy, że ta osoba jeszcze żyje. I chcąc w pewnym sensie przedłużyć swoją sympatię do tej osoby, nazywamy takim samym imieniem swoje dziecko. Ale czasami może być piękne imię, ale osoba, która nosi to imię, tak nam zaszła za skórę, że to imię nam się bardzo źle kojarzy. I to jest pewne, że nasze dziecko takiego imienia nie będzie nosiło. Bo ilekroć byśmy wypowiadali to imię, zawsze by ono nam przypominało tą niemiłą dla nas osobę. I wydaje mi się, że właśnie na takiej zasadzie imię Judasz również zostało przeklęte. I ja się przynajmniej nie spotkałem jeszcze z dzieckiem czy z dorosłym człowiekiem, który miałby na imię Judasz. Nikt by się nie odważył tego imienia nadać swojemu dziecku. O, to dziecko w szkole przeszłoby bardzo wiele doświadczeń i kłopotów. Podczas gdy chętnie czerpiemy z innych imion biblijnych, prawda? To w tym przypadku to imię jest imieniem strasznym. Jest imieniem trędowatym. A przecież, drodzy, imię Juda to hebrajskie imię, które stało się pierwowzorem tego przeklętego imienia Judasz. Ono na pewno funkcjonuje jeszcze do dnia dzisiejszego w narodzie hebrajskim. To jest wspaniałe imię. Ono oznacza chwalebny, czcigodny. Albo inaczej można przetłumaczyć je na chwała Bogu. I ja myślę, że rodzice Judasza i Iskarioty, którzy nadawali mu to imię, właśnie taki cel im przyświecał. Aby ten człowiek, to dziecko, było chwałą dla Boga. No i drodzy, był bardzo blisko tego. A więc miał wszelkie dane po temu, aby stać się właśnie taką chwałą Boga. Przecież był człowiekiem, jednym z tych nielicznych, z tej garstki, która tak blisko związała swoje życie z Synem Bożym. Czasami może się nad tym zastanawiamy, jak specyficzna była to okoliczność dla tego człowieka. No ale teraz takie pytanie by się pojawiło. Czy Jezus wybrał od razu złego człowieka na ten urząd? Nie wierzę w to. Ja myślę, że Judasz był dobrym człowiekiem. I Jezus wybrał dobrego człowieka. Ale był człowiekiem, a więc niepozbawionym wad. Czy ktoś z nas ich nie ma? Czy ktoś z nas ośmieli się tutaj podnieść rękę i powiedzieć, ja nie mam wad? Żadnych? Nijakich? Myślę, że nie. A więc i Judasz, pomimo że był dobrym człowiekiem, to jednak nie był pozbawiony wad jako człowiek niedoskonały. I zdaje się, że główną jego wadą na podstawie tych skąpych biblijnych informacji, które posiadamy o tym człowieku, było miłość pieniędzy. Miłość pieniędzy. I oczywiście nie była to wada dominująca w nim, ale on ją posiadał. I teraz, chcąc wyeliminować tę wadę, a więc powinien zwalczać ją poprzez rozwinięcie w sobie szczodrobliwości, miłości. A on na tyle pozwolił kontrolować tej wadzie swój charakter, że ona wyrobiła w nim samolubstwo, chciwość i pozwoliła, aby właśnie ona kontrolowała jego życie. Ja myślę, że nie będzie rzeczą nierozsądną przypuścić, że to Judasz sam zaproponował, że obejmie obowiązki skarbnika w małej gromadce apostołów. Bo ja nie myślę, żeby Pan, znając tą jego słabość, a jestem pewien tego, że ją znał, żeby mu zaproponował to. Wystawiłby go na ogromną próbę. Jak widzimy, próbę, której nie był w stanie znieść. A więc Judasz sam zaproponował to. Takim jest logiczny wniosek, niepozbawiony sensu. A nie powinien tego uczynić, gdyż odpowiednio kontrolując swoim postępowaniem, powinien unikać okazji, gdzie miałby do czynienia z pieniędzmi, wiedząc, że lubi te pieniążki. A więc Judasz zabiegał o tę funkcję, nosił ten woreczek, jak pisze ewangelista Jan, i jeszcze tenże ewangelista nie zapomina dodać przy tej okazji w 12 rozdziale, 6 wierszu, że był złodziejem. A to jest określenie bardzo jednoznaczne. Czyli z tego wynika, że to uczucie poszło w złym kierunku. Że ten woreczek z pieniędzmi stał się dla niego obiektem pożądania, obiektem pokusy, której nie był w stanie się oprzeć. No a fakt, że zostało stwierdzone, iż był złodziejem, to jednoznacznie określa, że nie wszystko, co znajdowało się w tym woreczku, a więc oczywiście były to pieniądze, było przeznaczane na ten cel, na jaki zostały one darowane. A więc widzimy, że to poczucie miłości pieniędzy tak się wzmagało. To jest normalne, prawda, że jeżeli człowiek potrafi jakiemuś uczuciu w sobie coraz bardziej się rozwijać, potęgować, rosnąć, no to ono urośnie do takich rozmiarów monstrualnych, że stanie się obsesją w tym człowieku. I to nie tylko musi być miłość pieniędzy. To mogą być wszelkie inne pożądania, które w człowieku się wzmagają. Miłość władzy. Popatrzmy, do czego Stalin doszedł, prawda? To był człowiek obłąkany. Władza przewróciła mu w głowie. Tak możemy to nazwać jednoznacznie. Czy miłość sławy, prawda? A więc niektórzy ludzie, którzy prowadzą życie publiczne, ich miłość do uwielbienia, ich, prawda, do sławy jest tak wielka, że czasami dochodzą do czynów, które granicą z obłędem, prawda? By tylko nie spaść z tego wysokiego piedestału, na który udało mu się wyjść. I w oczach ludzi postronnych oni są bardzo często śmieszni, ale oni czynią to wszystko po to, żeby utrzymać się na tej fali popularności, jaką zdobyli. Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, a wiersz 27, czytamy pewną wypowiedź apostoła Piotra. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 27 wiersz. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż nam tedy za to będzie? To było szczere wyznanie Piotra. Panie, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Szczerze uczyniliśmy to, bez chęci zysku. Ale jednak powstało to ludzkie pytanie, co nam z tego będzie? I oczywiście znamy odpowiedź naszego Pana o wielokrotnych przewyższających błogosławieństwach życia dzisiejszego i wspaniałej perspektywie na przyszłość. A więc to szczere wyznanie, ja myślę, również uczynił Judasz. On to szczerze na początku swojej współpracy z drogim Zbawicielem naszym wypowiedział, że ja szczerze opuściłem to wszystko, ale widzimy, że coraz częściej wracała ta druga część wypowiedzi w jego sercu i umyśle, co ja z tego będę miał. Co ja z tego będę miał? Co mi z tego będzie? Oczywiście ważną jest wiedzieć rzeczą, co ja będę z tego miał. Ważna rzecz. To jest mobilizująca rzecz, prawda? Wiedzieć. I każdy, chociaż dzisiaj może jest to już aż przesadne, bo szczególnie starsze osoby, które pamiętają inne klasy, one są zbulwersowane, kiedy dzisiaj młody człowiek przychodzi do pracy i się pyta, za ile, prawda? To jest jego pierwsze pytanie. On nie pyta, co ja mam robić, tylko za ile. I właśnie w sferze duchowej bardzo często niektórzy chrześcijanie, oni mówią, jeżeli ja nie dostanę tej określonej nagrody, to ja nie chcę takiego poświęcenia, ja rezygnuję. Jeżeli to nie ma być ta najwyższa nagroda, to nie dla mnie. I wtedy to jest źle, drodzy braterstwo. Bo tak jak nawet właśnie tak powiedziałem, w sferze ludzkiej jest źle odbierany główny motyw, czyli za ile, prawda? Tak samo Bóg nieprzyjaźnie patrzy na takich, którzy się pytają, co ja z tego będę miał. Bo to nie powinna być główna sprężyna napędowa w naszym poświęconym życiu. Za co ja się poświęcam? Przyjemnie jest wiedzieć, tak, będzie nagroda, owszem, ale musimy wiedzieć, że ta nagroda i tak będzie o wiele przewyższała nasze spodziewania. Zawsze, na jakim poziomie by nie było. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tej nagrody, którą ma Bóg dla wszystkich swoich wiernych istot. Na różnych poziomach i w różnych stopniach nagrody, jakiej ma zamiar udzielić. Ale niektórzy mówią, nie tylko ten blask złota odpowiada. Inne metale mnie nie interesują. Oczywiście już teraz bardzo symboliczny sposób mówię. I to jest źle w tym momencie. Bo wydaje się, że właściwą pobudką naszego poświęcenia powinno być odwzajemnienie miłości. A więc ocena miłości ze strony Boga, właściwa ocena, dobrze wykonana. I następnie próba jak najlepszego odwzajemnienia tej miłości, którą odbieramy od Boga. Bardzo nikłym stopniu, bo jakże jesteśmy to w stanie uczynić my niedoskonali, prawda? Ale właśnie Bóg chce widzieć, że naszym motorem napędowym naszego postępowania jest chęć wyrażenia naszej miłości w stosunku do Boga. I my to z miłości czynimy to nasze poświęcenie, a nie to tutaj do pytania, które właśnie może tam gdzieś wracać co chwilę. A co ja z tego powiem? A więc wracając do pytania. Fakt, ja go tylko nadmieniam, kiedy Maria pomazała Pana bardzo powtórnymi wolnościami, to on pierwszy krzyczał, nie, to zostaw, my to rozdamy ubogim, prawda? To jest bardzo wątpliwe, ile tam do tej półgłowki wobec tego trafiła. Mamy zapewnienie, że była to maść bardzo kosztowna. No, kalkulatora nie ma wtedy. Judasza przekalkulować, że będzie to na tyle znaczna kwota, że zawsze coś tam będzie można z tego woreczka przenieść do bardzo blisko znajdującej się obok kieszeni. A to jest zresztą normalne, prawda, że jak jest czegoś dużo, no to łatwiej zabrać te. No, jeżeli jest 20 sztuk czegoś tam, no to jeżeli my weźmiemy jedno, czy nawet dwie, to musi być ktoś bardzo zacięty, żeby chciał do 20 policzyć, prawda? No widzisz, jest taka górka, mniej więcej to samo. Dobrze, wszystko się zgadza. W momencie, kiedy przychodzi Najwyższa Izba Kontroli, dopiero się wszystko okazuje, że jednak tam nie jest 20 sztuk. Ale jeżeli są dwie sztuki, a my weźmiemy jedną, no to do jednego już każdy policzy. To widać z daleka. Czyli widzimy, stąd była ta nieprzeparta chęć jednak napełnienia tego mieszka najbardziej, żeby tam było jak najwięcej, no i obok tam, jak wrzęcie w kieszeni, obok to wydaje, że w tym mieszku wrzęcie, prawda? Czyli to się zgadza. No, może ktoś powie, przesadzasz w tej ocenie tego człowieka, ale te słowa, które wypowiedział ewangelista Jan, że był złodziejem, dają podstawę do takich przypuszczeń. I myślę, że to nie jest aż takim wielkim oszczerstwem. I niebezpodstawnie, prawda, Pismo Święte mówi o tej ogromnej opozycji, jaka była w tym momencie wykazana, kiedy te kosztowności zostały wybrane. I wydaje się właśnie, że w miarę rozwoju sytuacji, która była nie bardzo po myśli Judasza, bo Judasz tak mówi, no na jakiś czas krótki mogę takim skarbnikiem pobyć sobie. Trudno jakoś trzeba do tej kariery poprzez niższe stanowiska iść. Ale kiedy Pan zostanie królem, minister do spraw finansów. To brzmi, prawda? Z początku taki skarbnik tylko, a teraz już pan minister. I tak się spodziewał już, prawda? No, zresztą wszyscy apostolowie, my wiemy z tych zachowań, które się spodziewają. No i ta sytuacja, pan nie bardzo potrafi sobie poradzić. No, jakoś nie potrafi wybrnąć z tej sytuacji takiej patowej, a może wręcz pogrążającej się zaraz bardziej nie umie. I Judasz pomyślał tak, no trzeba będzie jakoś panu pomóc. A przy okazji mówi tak, no trzeba sobie troszkę zabezpieczyć tą przyszłość, bo a już by z tego nic nie wyszło, to chociaż tyle będę miał, co sobie teraz zabiorę, prawda? Jeżeli zostanę z powrotem rybakiem, ale będę za to bogatym rybakiem, bo jakiś czas miałem dostęp do tych możliwości, tak to delikatnie nazwijmy. No i widzimy, że Judasz postanawia zrobić w jego umyśle, tak to sobie przekalkulował, bardzo dobre pociągnięcie. Ja nie myślę, żeby on od razu chciał pana unicestwić, tak jak do tego doprowadził. On sobie to inaczej kalkulował, że tym swoim pociągnięciem nareszcie zmobilizuje pana, chociaż wiedział, że on ma taką siłę i taką moc, żeby pan tą moc zademonstrował. Przecież pan się nie da takim tam jakimś Żydzinom aresztować i zabić, prawda? Pan się nie pozwoli tego dokonać. To jest Syn Boży. On był o tym przekonany, że to jest Syn Boży. Tak, on tą świadomość miał. Ale on sobie to według siebie kalkulował, że pan tą władzę nareszcie zdobędzie w momencie zagrożenia. A on jeszcze przy okazji te 30 srebrników weźmie. Kto tam będzie o tym pamiętał? Jak będziesz ministrem, to przecież nikt mu tego nie będzie wypominał. Gdzież byś miał? A więc i wilk syty, i owca cała. Gdyby tak patrzeć z ludzkiego punktu widzenia, nieźle to sobie wykalkulował, prawda? A więc przed wieczerzą, ja tutaj robię takie pewne przeskoki myślowe, bo zdaję sobie sprawę, że jest to na tyle znany temat, że tutaj tylko pewnych przypomnień wymaga. Przed wieczerzą, gdy nasz Pan zaczął umywać nogi uczniom, uznał za konieczne, aby nadmienić o wyższym stopniu czystości. Popatrzmy 13 rozdział Ewangelii Jana i 10 wiersz. 13 rozdział, 10 wiersz. Rzekł mu Jezus, oczywiście do Piotra się zwraca, kto ci jest umyty, nie potrzebuje jeno, aby nogi umył, bo czysty jest wszystek. I wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Czyli tutaj Pan bardzo delikatnie sugeruje Judaszowi, że wie o tym. Bardzo delikatnie sugestia, której inni kompletnie się nie zirytowali, prawda? No, może Pan nam zauważył, że ma jeszcze ręce w dodatku brudne, prawda? Czy szyję sobie nie umył, czy uszu. Ale Judasz doskonale wiedział, o czym Pan mówi. Synu Szymona i Iskariocie, bo go ten wydać miał, będąc jednym z onych 12. I jeszcze jeden tekst. Ewangelia Jana, 17 rozdział, ta wspaniała modlitwa naszego Pana w ostatnich niemalże chwilach Jego życia. I 12 wiersz. 17 rozdział Ewangelii Jana, 12 wiersz. Gdym z nimi był na świecie, chowywał w imieniu Twoim, któreś mi dał, strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, tylko on syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. I w zasadzie moglibyśmy skończyć temat 27 po 12, postawić kropkę i powiedzieć tyle. Ale gdyby miał jakiś taki niedosyt powstać, no spróbujmy to tak bardziej wytłumaczyć. Na czym polegała szczególna odpowiedzialność Judasza? Bo niektórzy próbują znajdować, a to taki punkt oparcia dla tego człowieka, a to taki. A to przecież niespłodzony z ducha. Oczywiście Judasz nie był jednostką spłodzoną z Ducha Świętego. Ale zarazem pamiętajmy, że on żył w bardzo, bardzo szczególnym czasie. On nigdy nie miał precedensu w historii wszechświata i nie będzie miał. Człowiek bezpośrednio zetknął się z Synem Bożym. Tego już nigdy nie będzie. Przez 3,5 roku. Taki krótki i taki szczególny czas. I popatrzmy, zaledwie 12 osób to dotyczyło, aby tak blisko mogły związać się z Synem Bożym. A na ile ten związek był silny, to możemy zauważyć, kiedy analizujemy, jak wielką moc tych 12 otrzymało również i Judasz od tegoż Syna Bożego. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i 12 wiersz. A gdy się dzień począł skłaniać, 9 rozdział czytam, a chodzi mi o 12. 12, 9 rozdział, tak, 1-9. 9 rozdział, 12 wiersz. Chyba coś. Nie, przepraszam. Pierwszy i drugi, nie zauważyłem przecinka, tak? Pierwszy i drugi wiersz. A zwoławszy Jezus 12 uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi diabły, i aby uzdrawiali choroby. I rozesłał je, żeby kazali Królestwo Boże i uzdrawiali niemocne. Dzisiaj taką moc niektórzy też posiadają, ale to nie jest moc od Syna Bożego. To jest moc diabelska. A gdybyśmy jeszcze chcieli uzupełnić myślami Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, a wiersze 11 i 13. czytamy: a on odpowiadając rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale on im nie dano. Dlatego ci w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, a słysząc nie słyszą, ani rozumieją. A więc szczególny związek bliskości pomiędzy tymi osobami. Popatrzmy, że następne jednostki, chociaż spłodzone z ducha, już takiej mocy nie posiadały, prawda? Tak szczególnej mocy i tak szczególnej wiedzy, jaką dał Pan onym dwunastu. A więc to stawia Judasza w rzędzie szczególnie odpowiedzialnych osób. Jak szczególne były okoliczności, w których dane mu było żyć i działać przez ten odcinek czasu, tak i szczególna była odpowiedzialność. Jeżeli te okoliczności nie miały precedensu, tak i ta odpowiedzialność, jaką przyjął na siebie, również nie miała precedensu i nie ma uzasadnienia w innych okolicznościach i w innych stopniach odpowiedzialności. To jest, drodzy, trochę tak, jak będzie w warunkach tysiąclecia, ale tak jak podkreślam, używam tu słowa trochę. W tysiącleciu, drodzy, też będzie pewien szczególny okres. Okres widzenia, prawda? Gdzie dowody działania boskiego będą tak jasne, tak jawne, że nikt nie będzie mógł powiedzieć: nie wiedziałem. Prawda? Tam nikt nie będzie mógł powiedzieć: ja nie wiedziałem, a może rzeczywiście to miało być tak, a mnie nikt tego nie powiedział. Wszyscy będą na tyle wszystko wiedzieli, żeby stać się kompletnie odpowiedzialnymi przed boską sprawiedliwością. Ale będą tacy, którzy będą upadać. Wielu będzie takich. A właśnie, tak jak dzisiaj, może nam jest trudno zrozumieć, prawda? No przy takich warunkach, jakie będą dane, i będą jednostki, które będą odpadały, które będą grzeszyły, które będą się buntowały, to jest trudne do zrozumienia. Każdy mówi: no, jak przyjdzie tysiąclecie, ale teraz będzie lekko dojść do doskonałości, tam sobie dopiero wszystko ponaprawiam, a dzisiaj będę sobie żył tak jak inni. Ale właśnie Judasz właśnie jest dowodem na to, że pomimo tak ogromnej wiedzy, faktów, niestety, ale zdegradowany charakter góruje nad tym wszystkim. A więc on jest tak jakby pierwowzorem tych, którzy będą umierać w tysiącleciu i w małym okresie. A więc Judasz miał na tyle światła, miał na tyle znajomości, aby jego czyn zakwalifikować do nieprzebaczalnych, do niewybaczalnych czynów. Ale czy my to czynimy? Nie, to nasz Pan uczynił. To nasz Pan wszystkie te słowa wypowiedział, które ja tutaj odczytałem. I ja nie chciałbym nic dodać. Czytamy w Książce Pytań, kiedy próbowano coś znaleźć dla Judasza jeszcze, i zadano to pytanie bratu Ruselowi. Brat Rusel powiedział: jeżeli Bóg ma coś jeszcze dla Judasza, to cóż ja mogę mieć przeciwko temu? Ale z tego, na ile zrozumiałem, to dla Judasza nie ma już nic. Ale jeżeli Bóg by miał coś dla niego, czy my, co, podniesiemy ręce, powiemy: nie, my nie chcemy? Bo z tego chcielibyśmy być lepszymi od Boga. I tak samo dzisiaj, w świetle tych faktów, które posiadamy i w świetle tych wypowiedzi, próbując usprawiedliwiać Judasza, staramy się być bardziej wyrozumiali niż nasz Pan. Jeżeli mówimy, że te słowa, które czytaliśmy o nim, są za ostre. Ale ktoś powie: no przecież żałował, prawda? Ten jego desperacki krok, którego dokonał, odbierając sobie życie, czy to nie jest właśnie tym jedynym jeszcze ostatnim plusem, który pozostał na jego korzyść? Przecież widzimy, że to był żal. Popatrzmy, co apostoł Paweł mówi w liście do Żydów w 12 rozdziale 16 i 17 wiersz. 12 rozdział listu do Żydów, 16 i 17 wiersz. Mowa jest o Ezawie, który wydawałoby się też żałował tego, co uczynił, prawda? Że sprzedał swoje pierworostwo za miskę soczewicy. Popatrzmy. Aby kto nie był wszetecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworostwo swoje, albowiem wiecie, iż i przedtem, iż i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony, bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał. Czyli Ezaw nie płakał nad tym, że źle zrobił, tylko nad sobą płakał. Z żalu, że już niestety, ale te jego błogosławieństwa go nie dosięgną, że sprawiedliwe zasady są nieodmienne. I to samo właśnie świadczył o tym ten desperacki krok Judasza. On wiedział, że dla niego już nie ma nic. To nie było z żalu. To było po prostu z logicznej oceny swojego życia. Dalsze jego życie nie ma sensu. Dla niego już nie ma nic. No więc, tak jak powiedziałem, imię Judasz zostało zbrukane. I to nie tylko jeżeli chodzi o imię jego, prawda, ale wiemy, że to oznacza więcej, to oznacza jego charakter, to oznacza jego reputację. To wszystko zostało na wieki zbrukane. Ale ktoś powie, no bracie, mogłeś nam tu trochę pogodniejszy temat powiedzieć, że bardziej byśmy się tu podbudowali. Tyle czasu poświęciłeś dla tego Judasza. Czy nie ma w Biblii imion i osób, które mogłyby nam świecić przykładem? Tak, Biblia daje przykłady, tak? Ale daje jej ostrzeżenia. A tym ostrzeżeniem właśnie jest Judasz. I dla nas lekcja, jaką możemy wyciągnąć z tych rozważań, to myśl, być może właśnie to pytanie, które zadali uczniowie w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, 22 wiersz. I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich: a zarzem ja jest, Panie? Każdy mówi: Panie, czy to ja? Czy ty we mnie dostrzegasz te cechy, o których mówisz? A to jest właśnie dla nas również pytanie. Oczywiście dzisiaj nie ma Pana wśród nas, cieleśnie. A więc wydawałoby się niemożliwym jest dopuścić się powtórnie tego czynu, którego dopuścił się Judasz. Ale i srebrników już dzisiaj nie ma. One przybrały dzisiaj inny wymiar. One dzisiaj o wiele bardziej kusząco brzęczą, wyglądają. Dzisiaj dla niejednych srebrniki są zielone, prawda? Zzieleniały. Dla innych mają znowu inny wymiar. A więc widzimy, że wachlarz i asortyment tych srebrników się bardzo poszerzył. A muszę wam powiedzieć, drodzy braterstwo, że człowiek jest szczególnym stworzeniem, które żyje na ziemi. Bo podczas gdy wszystkie inne stworzenia potrafią znaleźć dla siebie granice potrzeb i potrafią być nasycone, to człowiek nie potrafi. Dla człowieka słowo dosyć ma tak ciężki wymiar. Są jedne takie stworzonka, które bardzo dobrze obrazują człowieka. Są to ryby, piranie. Ryby, które nigdy nie są nasycone. To wynika z tego, że ich dużo. I nawet jeżeli im się jakieś jedzonko tam przytrafi, to jest ich na tyle dużo, że każda raz ugryzie i podobno ma być tym najedzona, ale ona nie jest najedzona, jest wiecznie głodna. I człowiek jest też taką piranią. Nigdy nie jest dosyć. Kiedy już ma te 30 srebrników, to przydałoby się, żeby się przymnożyło do 60 przynajmniej. A czemu 60 nie może przybrać wymiaru 120? A gdyby było 240 zamiast 120, też by nieźle wyglądało. I tak dalej. Czyli widzimy, że one brzęczą. I nawet ktoś z ludzi napisał taką piosenkę, że krąży, krąży złoty pieniądz, ludzi mamiąc, ludzi mieniąc. Prawda? I tak jest. I tu nie tylko chodzi o ten pieniądz, on jest bardzo symbolicznym przedmiotem w tym momencie, czy obiektem pożądania ludzkiego. Tego jest więcej, ale to ma wszystko wymiar materialny, namacalny, a jeżeli duchowy, to bardzo zły wymiar również, bo jest to czasami chęć władzy, zaszczytów, prawda, wpływów, popularności i tak dalej. Czyli oczywiście nie wchodząc w szczegóły, możemy powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wiele okoliczności, szczególnie w czasach złych i ostatecznych, gdzie możemy powiedzieć, a spróbuję sobie tak jak Judasz, żeby był i wilk syty, i owca cała, prawda? I jakże ostro brzmią słowa odpowiedzi brata Jolego, kiedy zapytano się go, jak on myśli, ile jest osób wybranych na tej sali, prawda? Było to na jednej z konwencji, chyba w Katowicach nawet. A on powiedział, bracia, nawet sobie nie wyobrażacie, jak mało. Czyli to jest bardzo smutne, ale prawdziwe. I nas powinno mobilizować. A więc w jaki sposób możemy Pana zdradzić, opuścić? Pamiętajmy, co Pan powiedział. Jeżeli cokolwiek uczynicie temu najmniejszemu z moich, byście to uczynili. I oczywiście odwrotnie, jeżeli nie uczynicie, to i mnieście tego nie uczynili. Prosty stąd wniosek, że opuszczając braci, zaniedbując ich, oszukując ich, robimy to wszystko przed Panem. A tak czynił Judasz również. Opuszczał, oszukiwał. I końcowy efekt był taki, jaki był. A więc, jeżeli tą drogę obieramy, to i efekt jest również do przewidzenia. A stąd, drodzy braterstwo, niech ta ponura postać Pisma Świętego będzie dla nas ostrzeżeniem. Obyśmy nigdy nawet nie usłyszeli o sobie, a cóż dopiero nie czynili tak jak Judasz, albo nie usłyszeli, że ktoś powie, ty Judaszu. Byłoby to bardzo smutne. A zatem bądźmy trzeźwi, uważni i konsekwentni w swoim poświęceniu. Szczególnie w tym okresie pamiątkowym pamiętajmy o tym. Również życzę Wam, drodzy braterstwo, aby Pan błogosławił w tych przygotowaniach do pamiątki, dawał siły. Ja również takiego wsparcia potrzebuję poprzez modlitwę z Waszej strony. Będę to również czynił. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa i łaski boskiej. Dziękuję.